zanim jeszcze przejdziemy do rozważań, które brat tutaj zasygnalizował, trzy sprawy. Pierwsza to oczywiście pozdrowienia. Druga sprawa to nie mogę wam o tym nie powiedzieć, jak bardzo cieszę się, że tutaj między wami jestem. Oczywiście to jest sprawa oczywista, wy wszyscy naturalnie cieszycie się, że tu jesteście. Przepraszam. Ale dla mnie jest to może okoliczność trochę bardziej szczególna niż dla was, dlatego że wy te społeczności, te okoliczności do zgromadzenia macie częściej, macie ich więcej, możecie się nimi bardziej cieszyć, rozkoszować. My wiemy dużo o tym, co się tutaj dzieje, dzięki temu, że wspaniałe są nasze czasy, okoliczności naszych czasów są takie, że informacja przebiega bardzo szybko, mamy telefony, mamy sieci komputerowe, no, wszystko mamy, także informacje otrzymujemy bardzo szybko, a nade wszystko mamy bardzo wielu braci, którzy nas odwiedza dzięki możliwościom komunikacyjnym i tak dalej. Bardzo dużo nas braci z Polski odwiedza i nam opowiada, co robicie, jakie macie społeczności, tylko że to jest, wiecie, trochę tak, że jakbyście byli głodni i by wam ktoś opowiadał, co jadł na obiad, to nie wiem, czy to cieszy, czy tak tylko, że tak powiem, jeszcze większą przykrość sprawia. Na szczęście nasz pokarm, którym tu się karmimy, jest lepszy, on się nie psuje, można go ułamać trochę, zabrać ze sobą, zawieźć gdzie indziej, dlatego no, te okruchy społeczności z wami mamy poprzez braci, którzy między nami goszczą. Dlatego no, wielka to jest dla mnie radość, że mogłem tutaj na te dwa dni przyjechać. Tym bardziej, że to też był prawie prezent od Pana Boga te dwa dni, bo jak dostałem zaproszenie na tą konwencję, to siadałem do biurka odpisać bratu Sygnowskiemu, że to jest niemożliwe, bo to jest akurat najgorętszy okres mojej pracy w tej chwili, ale zobaczyłem plan na lipiec 22-23 wolny, no to trzeba było skorzystać z tego prezentu. I trzecia sprawa jeszcze, o której chciałem powiedzieć, że musicie mi to wybaczyć, że będę posługiwał się kartką, napisałem sobie to, co mam powiedzieć, bo boję się, że w tych okolicznościach rzadko bardzo teraz mówię wykłady, nie wiem, kiedy ostatni raz mówiłem wykład, mógłbym albo nie umieć sformułować swoich myśli, albo ulec pokusie gadulstwa, a wielomówność nie bywa bez grzechu. Tylko będę się posługiwał kartką, ale tam między linijkami będę starał się słuchać, co mówi Duch Święty, a wierzę w to, że wam też będzie mówił i tak razem będziemy mogli skorzystać z tych rozważań. Teraz braterstwo. Brat Sygnowski, kiedy powiadomił mnie o tym, że mam to usłyszeć na tej konwencji, zaznaczył, że życzeniem zboru było, aby ten wykład dotyczył czasów ostatecznych. Ja wiem, co badacze mają na myśli, kiedy proszą o wykład na temat czasów ostatecznych. I mimo to jednak z pewną premedytacją, do pewnego stopnia świadomie, rozminę się z tymi oczekiwaniami. Przepraszam was za to, nie wynika to z tego, że może jestem przekorny, chociaż taki jestem chyba też, ale po prostu wydaje mi się, że tą wiedzę na temat czasów ostatecznych dobrze byłoby, gdybyśmy budowali od samych podstaw, od fundamentu. I zacznę od tego fundamentu i nie skończę, bo tego tematu się nie da skończyć. Więc nie będę mówił o Armagedonie, o Izraelu, nie będę mówił o zabraniu Kościoła, o wydarzeniach, nie będę zgadywał, co się stanie za parę lat, jak zmienią się granice Izraela. To nie będzie tematem mojego wykładu i za to was przepraszam, jeżeli takie oczekiwania mieliście. Będę usiłował zgłębić temat właściwego oczekiwania na Królestwo. Co to znaczy czekać na Królestwo? Jak powinna wyglądać nasza postawa oczekiwania? Jak powinniśmy ustosunkować się do tych wydarzeń, które się wokół nas rozgrywają i jak powinniśmy współdziałać z tym królestwem, które widzimy, którego podstawy i grunty widzimy, że obecnie są zakładane. Żeby jednak was trochę uspokoić, jednocześnie stworzyć pewną podstawę doktrynalną dla naszych rozważań, to powiem bez dowodu, wymienię tylko krótko, w co ja wierzę. Czy wy w to wierzycie, to jest wasza sprawa i sprawa między Bogiem a wami. Ale powiem wam, co ja wierzę, co jest jakby gruntem tych moich rozważań. Więc dalej jestem mocno przekonany o tym, że Chrystus jest obecny po raz wtóry, niewidzialny dla większości ludzi. Że ustanawia swoje królestwo i niebiańska składowa tego królestwa, wierzę w to, jest już zbudzona Kościół i ma czynny i aktywny udział w obecnym dziele sądu. Wierzę to, że w to również, że zarodkiem ziemskiej składowej tego królestwa, ziemskiej fazy, jak my mówimy, królestwa, jest naród izraelski, który został zgromadzony do ziemi obiecanej Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Wierzę też w to, że wraz z którym przyjściem rozpoczęło się dzieło czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Czasu wspaniałego, obiecanego przez wszystkich proroków, a który ma zakończyć się dopiero wtedy, kiedy ustanie śmierć człowieka. Wierzę w to, że władza szatana została w istotny sposób ograniczona. Że w myśl słów objawienia został on już związany łańcuchem, aczkolwiek nie jest jeszcze wrzucony do czeluści. I tak może mógłbym jeszcze długo wymieniać, co dokonało się za sprawą ustanowienia, czy początku ustanowienia na ziemi piątego uniwersalnego królestwa pod wodzą Syna Bożego, Archanioła Michała. Tylko ktoś z was mógłby mi w tej chwili przerwać i powiedzieć, no dobrze, ale czy wieża ta zmieniła twoje życie? Czym różni się twoje życie od wiernej służby Kościoła na przestrzeni całego wieku Ewangelii, który przecież cały wiek Ewangelii oczekiwał na królestwo i był przeświadczony, że to tuż? No i co? Pewnie musiałbym opuścić głowę, wrócić na miejsce i nie skończyć tego wykładu, bo zdaję sobie z tego sprawę, że moje życie nie tylko może nie różni się, ale pewnie jest gorsze. W historii chrześcijaństwa zaznaczyły się takie dwa krańcowo różne podejścia do zagadnienia ustanowienia Królestwa Chrystusowego na ziemi. Zaczniemy od postawy, która jest nam raczej obca i właściwie nie zagraża nam jako społeczności. Jest to właściwie tradycyjne podejście rzymskiego katolicyzmu i chciałbym tu od razu zastrzec się, że moje rozważania, moje przemyślenia na ten temat nie pochodzą, nie są zaczerpnięte z tomów, z innej naszej literatury, którą ktoś mógłby posądzić o stronniczość. Przeczytałem niedawno jedną z chyba z najnowszych publikacji papieża Jana Pawła II, Przekroczyć próg nadziei. Bardzo interesująca książka, z wielkim zainteresowaniem ją przeczytałem. I moje przemyślenia wynikają z lektury tej książki, a więc najbardziej współczesnego poglądu głowy Kościoła rzymskiego. Otóż katolicy, rzymski katolicyzm dodajmy, uznaje, że Królestwo Chrystusowe jest ustanowione na ziemi w miarę jak coraz to większa liczba wiernych znajduje się pod wpływem, albo byśmy nawet może powiedzieli, znajduje się pod administracją organizacji diecezjalnej. Gdy praca ta ustanie, to znaczy, gdy każde kolano zegnie się przed ziemskim przedstawicielem Chrystusa, to wtedy przyjdzie dopiero Chrystus i przeprowadzi sąd ostateczny. Konsekwencje takiej doktryny są dość oczywiste. Udział w sprawowaniu władzy, konieczność tworzenia prawa kanonicznego oraz sądu, które by tego prawa przestrzegały. Tragiczną skrajnością tej postawy były trybunały inkwizycyjne. I ja wiem, że dzisiaj wśród katolicyzmu jest dość powszechny pogląd, że inkwizycja miała i te tortury średniowieczne i tak dalej, stosy miały niewiele wspólnego ze świętym oficjum rzymskim. Że inkwizycja hiszpańska to była tylko prywatna inicjatywa króla tamtego regionu. Oczywiście można głosić taki pogląd, ale nie da się temu zaprzeczyć. Każdy myślący obserwator historii przyzna to, że te uczynki, te fakty, które miały miejsce w historii, były skutkiem przyjęcia takiej właśnie doktryny. Bo jeśli wierzę, że Królestwo Chrystusowe ma być ustanowione na ziemi teraz, siłami tego Kościoła, no więc jest to dość konsekwentne podejście. Jest to, musimy przyznać, chociaż może nie zgadzamy się z tym podejściem, ale musimy przyznać, że jest to konsekwentne. Jest to doktryna, która zmieniła życie bardzo wielu ludzi, wierzących ludzi. I ich podejście jest właściwie konsekwentne. No pytanie drugie, czy ono rzeczywiście ma coś wspólnego z prawdziwą ideą Królestwa Chrystusowego, czy też raczej jest może królowaniem bez Chrystusa. Druga skrajna postawa, która myślę, że może nam zagrażać, może jest naszym problemem. Polega na przekonaniu o wielkiej i cudownej mocy Bożej, która bez większego współudziału człowieka jest w stanie poradzić sobie z problemami moralnymi społecznymi współczesnej ludzkości. Tak więc niektórzy mówią, przyjdzie sobie kiedyś jakieś takie cudowne królestwo, które dotknięciem czarodziejskiej różdżki usunie grzech z naszych serc, usunie grzech z serc wszystkich ludzi, zmieni tok życia świata. Pogląd ten, powiem wam, różni się tak skrajnie od tamtego poprzedniego, że jakby ci przeciwnicy tak cofali się tyłem do siebie, to gdzieś tam na antypodach teologicznych wymysłów pewnie by się spotkali plecami. W gruncie rzeczy obydwa te poglądy sprowadzają się do tego samego. Królestwo Chrystusowe zostanie zaprowadzone siłą. Tylko nie teraz, tylko później. Nie przez tych ludzi, tylko przez innych. Ale siłą. Ciekawe jest też, że zwolennicy obu tych skrajnych poglądów powołują się na to samo miejsce Słowa Bożego, które mówi o tym, że Chrystus będzie panował przy użyciu laski żelaznej. I wyobrażają sobie, że to jest właśnie działanie siłą. Teraz dla jednych, później dla drugich. Nie wątpię oczywiście w moc Bożą i w to, że mógłby on bez trudności usunąć zagrody dla grzechu, postawić zagrody dla grzechu nie tylko w postaci czynu, ale nawet myśli czy intencji. Tylko mam wtedy poważną wątpliwość. Dlaczego Bóg miałby to uczynić dopiero teraz? Dlaczego nie uczynił tego w raju? Dlaczego od razu nie stworzył paru miliardów doskonałych ludzi bez skłonności do grzechu? Jeśli by na świecie miało się stać wszystko automatycznie, bez współudziału woli człowieka, to myślę, że dozwolenie na grzech byłoby zwykłym okrucieństwem ze strony Pana Boga. To drugie podejście ma jeszcze jeden dodatkowy skutek negatywny. Ono generuje postawę bierności wobec zamiarów Boga. Wyznawca cudownego milenaryzmu kładzie się spokojnie spać w przekonaniu, że wie, jak to się stanie. Wcale niekoniecznie poczuwa się do obowiązku współpracowania z królestwem swego mistrza. Mówi przecież, Pan Bóg ma swoje środki i sposoby. Poradzi sobie znakomicie bez niego. On jednak jest wybrańcem Bożym, dlatego, że wie, że jemu zostało objawione, w jaki sposób to się wszystko dokona. Ot tak dla czystej informacji, żeby jeszcze ktoś oprócz Boga i Chrystusa wiedział. Prawda, że brzmi to podejrzanie znajomie. I żeby lepiej zilustrować tą jeszcze różnicę między tymi dwoma postawami, zacytuję wam, czy opowiem wam przykład z własnego życia. W pewnej rozmowie ze Świadkiem Jehowy doszliśmy do wersetu z Ewangelii Mateusza 24:14. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. Świadkowie, zwolennicy postawy aktywnej, mówią tak, że jeśli Ewangelia Królestwa ma być kazana, to oni tego mają dokonać. No i mój rozmówca pyta mnie, w jaki sposób wy zamierzacie zrealizować to proroctwo, jeśli was jest parę tysięcy na całym świecie. Dla mnie sprawa była niezmiernie prosta. Ja po prostu wiedziałem, kto i kiedy wykonał to proroctwo. My wszyscy wiemy, nie potrzebuję może nawet o tym mówić. W sumie myślałem, Pan Bóg ma swoje środki i swoje sposoby. I pewnie bym o tej rozmowie zupełnie zapomniał, gdyby nie te rozważania, które przygotowywałem na tę konwencję. Niedawno dopiero, między innymi w oparciu o ten przykład, uświadomiłem sobie, jak bardzo różnie dwaj chrześcijanie mogą podchodzić do tego samego wersetu Biblii. Przecież Pan Jezus, mówiąc o tym, że będzie kazana Ewangelia, wcale nie zobowiązuje nas do głoszenia Ewangelii Królestwa. On tylko mówi, że tak będzie. I oto jeden człowiek, biorąc ten werset do ręki, mówi, jeśli tak ma być, no to ja to muszę zrobić. Mówi, jeśli ma być głoszona Ewangelia, to ja i mój Kościół, moje ugrupowanie ma tego dokonać. A drugi z najwyższym spokojem obserwuje realizację planu Bożego. No, czuje się bezsilny wobec wszechogarniających zamiarów Bożych. Sobie uświadomimy rozmiar problemu głoszenia Ewangelii dla wszystkich pogan, dla całego świata. To nas to tak osłabia, że sobie myślimy, że Pan Bóg ma swoje środki i sposoby. I nie myślę bynajmniej, że ocena tej sytuacji jest tak jednoznaczna, jak wy sobie teraz myślicie. Chcecie powiedzieć, że ja chcę od razu jednoznacznie potępić swoje podejście do zagadnienia, że ta postawa biernego obserwatora to ona jest negatywna. Nie myślę, że to jest moją intencją. Myślę, że obydwie skrajności są złe i prawda leży gdzieś jak zwykle po środku, we właściwych proporcjach. Bo na pewno nie chcielibyśmy być tymi, którzy przejmują odpowiedzialność, na siebie odpowiedzialność za wykonanie planów Bożych. ale z drugiej strony myślę, że nikt z nas nie chciałby znaleźć się w gronie tych, którzy wiążą ciężkie brzemiona, ale kładą je na plecy innych. Czyli inaczej mówiąc, dobrze mówią, tylko nie czynią tego, co mówią. Żeby lepiej określić, w jaki sposób oczekiwanie na Królestwo Boże i świadomość czasu ma wpłynąć na postępowanie chrześcijanina, posłużymy się dwoma biblijnymi obrazami. I od razu wam powiem, że obydwa są mi szczególnie bliskie z racji miejsca, w którym mieszkam i zawodu, który wykonuję. Pierwszy z tych obrazów nakreślimy w oparciu o słowa świętego Piotra. Przeczytamy pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział, 11 i 12 werset. Cytuję. Najmilsi, proszę was, abyście się jako przechodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Święty Piotr porównuje chrześcijanina do przechodnia i gościa. Dzisiaj byśmy powiedzieli cudzoziemca, obcokrajowca. Bardzo ciekawy jest kontekst, w którym umieścił te słowa. Najpierw mówi, kim jest chrześcijanin. A więc wersety poprzednie mówią, możecie je sobie przeczytać, ja tylko streszczę. Królewskim kapłaństwem jest Kościół, narodem świętym, ludem nabytym, ludem Bożym. A po tym, co przeczytaliśmy, stwierdza, że nawet jako cudzoziemcy mamy być poddani wszelkim urzędom. I kończy słynną sentencją. Boga się bójcie, króla uczciwości miejcie. Pierwszy list Piotra 2,17. Czym charakteryzuje się postawa cudzoziemca? Po pierwsze, nie ma on obywatelstwa danego kraju, w związku z tym nie może domagać się wszelkich praw przysługującym innym obywatelom państwa, w którym mieszka. Po drugie, czy mu się to podoba, czy nie, to na ogół w sposób zauważalny będzie różnił się od otaczających go ludzi. Jeśli nie ubiorem, jeśli nie obyczajami, to już na pewno językiem. Jest rzeczą prawie niemożliwą i większość z was, znaczy nie większość, ale dużo z was tutaj mieszka za granicami, idzie o tym dobrze. Jest prawie niemożliwą rzeczą, aby człowiek dorosły, o ukształtowanym aparacie mowy, który wychował się w innym kraju, opanował język obcy na tyle, aby mieszkańcy danego kraju nie zauważyli obcego akcentu, a jeśli nie akcentu, to jakichś błędów, czy choćby niezręczności językowych. Pamiętacie na pewno wszyscy słynną historię świętego Piotra. Chciał raz ukryć to, że był uczniem Galilejczyka Jezusa. Nie udało się. Zdradził go galilejski akcent. Bo i mowa twoja ciebie wydaje, mówili do niego słudzy na dziedzińcu najwyższego kapłana. Bywa, że odmienny wygląd, obyczaje, język wzbudzają niechęć u rdzennych mieszkańców kraju, w którym przebywa cudzoziemiec. Obcy wykonuje na ogół gorsze prace i na dodatek przy wykonaniu tych prac musi być daleko bardziej staranny niż mieszkańcy danego kraju, żeby się nie narazić na zarzuty. Ma też często okazję wydawać świadectwo o swoim kraju. Nie tylko swoim zachowaniem, swoją postawą, ale nawet słowami. Będą go pytać, a gdzie mieszkasz, jak się tam odżywiacie, co jecie, co robicie, jak spędzacie wolny czas. I bywa niestety, że obcokrajowcy wstydzą się swego pochodzenia. Byłem świadkiem, jak Polacy w Niemczech, mieszkający na stałe, pełni kompleksów wynikających z faktu, że pochodzą właśnie z tego, a nie innego kraju, wydają fałszywe świadectwo o swoim kraju. Najczęściej jest to poniżająca krytyka wszystkiego, co zostawili w swojej byłej ojczyźnie. Ale bywa też tak, są tacy, którzy od razu się obawiając, że pytający Niemiec i tak myśli o Polakach wszystko, co najgorsze w Polsce, opowiadają o tym, jak to duch słowiański jest wyższy ponad wszystkie inne narody i w ogóle Polacy są lepsi od wszystkich innych. I powiem wam, że jedni i drudzy, jak się spotkają prywatnie, najczęściej przywódcy oczywiście, będą się prześcigiwać w opowiadaniu o tym, jacy to beznadziejni, głupi i nierozgarnięci są Niemcy. Taka jest skrajność. Ukrywany wstyd i kompleks pochodzenia bardzo często będzie się objawiał pogardą wobec ludzi, którzy nas otaczają. Wobec przybranej ojczyzny. Jednak dla cudzoziemca nie ma gorszej sytuacji jak wojna pomiędzy krajem jego pochodzenia a krajem zamieszkania. A w takiej sytuacji, jak pamiętacie, w Biblii znalazł się Dawid. Chroniąc się przed prześladowaniami Saula, zamieszkał na krótko w filistyńskim mieście Sycle. Możecie przeczytać tą historię w 1 Samuelowej 29 rozdziale, nie będę jej czytał. Po kilku latach zdarzyło się, że królowie filistyńscy wybrali się na wojnę przeciwko Saulowi. Wśród koalicji tych wojsk znalazły się również oddziały Dawida. Trudno nam bardzo dzisiaj powiedzieć, z opisu biblijnego to nie wynika, jakie motywy kierowały Dawidem. Dlaczego tam się znalazł? Czy ze strachu? Czy rzeczywiście chciał wykorzystać sytuację polityczną? Dość na tym, że tylko nieufność pozostałych dowódców filistyńskich uratowała go przed bardzo kłopotliwą sytuacją uczestniczenia w wojnie przeciwko swym własnym rodakom, swojemu własnemu krajowi. W takiej sytuacji cudzoziemcowi jest niezwykle trudno zachować neutralność. Będzie albo podejrzewany o kolaborację z wrogiem swojej własnej ojczyzny, albo o szpiegostwo na rzecz obcego kraju. Myślę, że jak tak opowiadałem o tej postawie, problemach cudzoziemca, to wszyscy od razu myśleliście sobie, przenosiliście to od razu na naszą sytuację, bo my jesteśmy obywatelami nieba. Mamy niebiańskie obywatelstwo, ale mieszkamy w obcym królestwie szatana. I nie chcę dłużej tego analizować, bo jak tak przypomnicie sobie wszystkie te fakty, które wymieniłem, to one tak jaskrawo bardzo mówią o naszej sytuacji tutaj na tym świecie. Chciałbym tylko parę takich pytań postawić. Czy nasze obyczaje, nasz język rzeczywiście nas zdradzają, że my jesteśmy z innego państwa, z innego świata? Gdy się znajdziemy między ludźmi rozwięzłymi, pijakami, złoczyńcami, no na pewno tak, to nie ulega wątpliwości. Ale jak znajdziemy się między uczciwymi biznesmenami, dobrymi obywatelami, uczciwymi, dobrymi pracownikami, czy wtedy też nasze obyczaje, nasz język nas zdradzają? Przecież oni są dobrzy, ale oni są obywatelami obcego państwa. Powinni bez trudu rozpoznać, aha, ten człowiek nie jest stąd. Czy nie bywa tak, że wstydzimy się kraju swego pochodzenia, wydajemy fałszywe świadectwo o naszej niebiańskiej ojczyźnie? Zastanówcie się też, czy czasami w nasze serce nie zakrada się taka faryzejska pogarda dla otaczającego nas świata. Czy nie widzimy wszystkich dużo niżej niż my sami stoimy? A pamiętajcie, że najczęściej pogarda jest tylko maskowaniem swoich własnych kompleksów. To nasz wstyd, że sami nie potrafimy sprostać wymogom naszego niebiańskiego obywatelstwa, powoduje, że odczuwamy pogardę dla innych ludzi, którzy nas otaczają. Ale wszystkie te pytania zostawimy na boku. Sami sobie odpowiadajcie na te pytania, sami rozwijajcie te myśli. My chcemy szczególnie zwrócić uwagę na czasy ostateczne, a więc na pozycję cudzoziemca w czasach ostatecznych. A jest to właśnie sytuacja, która poza wszystkim tym, o czym powiedzieliśmy, cechuje się szczególnie tymi cechami, o których powiedzieliśmy na samym końcu. A więc żyjemy w kraju, który znalazł się w stanie wojny z królestwem naszego pochodzenia. Jeśli naprawdę wierzę w to, że Chrystus ustanawia swoje królestwo na ruinach panowania grzechu i śmierci, jeśli zakończenie czasów pogan jest prawdą mojego życia, a nie suchą teorią, to są tylko dwa wyjścia. Mogę być albo kolaborantem, albo podejrzanym szpiegiem obcego nowego świata. Więc jeśli tutaj, dzisiaj, w tym świecie nikt nie przygląda mi się podejrzliwie, jeśli mogę piastować odpowiedzialne stanowisko, robić karierę, sięgać po wszystkie przywileje obywatelskie tego świata, jaki stąd jest wniosek? Sami sobie musimy na to odpowiedzieć, sami ten problem da siebie rozwiązać. Powiem wam, ja nie znam rozwiązania problemu. Potrafię postawić tylko ten problem. Pamiętajmy i musimy pamiętać na twarde słowa naszego mistrza, które miały stać się faktem w naszych czasach, w czasach ostatecznych, w czasach i warunkach wojny pomiędzy nowym królestwem Chrystusa a panowaniem mocarza szatana. Chrystus powiedział, i często te słowa zapominamy, pamiętamy tylko przeciwną prawdę, którą raz też powiedział, ale o te słowa zapominamy. Zapisane są w Ewangelii Łukasza 11, rozdział 23 werset. Jeśli kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest. Zauważcie, kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest. I to nie jest pomyłka, tak? Brzmią te słowa Chrystusa, możecie sprawdzić. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. I drugi obraz biblijny, który pomaga nam określić naszą postawę wobec czasów, w których żyjemy, wobec wydarzeń czasów ostatecznych. Ten obraz znajdziemy w Starym Testamencie, u proroka Ezechiela, w 33 rozdziale, 7 werset. Ciebie, synu człowieczy, ciebiem postanowił stróżem domu izraelskiego, abyś słysząc słowo z ust moich, przestrzegł ich ode mnie. Zanim przystąpię do rozważania, co to jest stróż i jaka jest jego funkcja, jego rola, jego postawa, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ten pierwszy obraz, który poruszyliśmy, obraz cudzoziemca, w całej rozciągłości opisuje postawę każdego chrześcijanina żyjącego w świecie. Tymczasem zaś obraz stróża ma nieco inne symboliczne zastosowanie, o którym tylko częściowo wspomnimy, zasugerujemy. Natomiast dla nas będzie on posłuży bardziej jako przykład, jako wzór do naśladowania, a nie jako ścisłe wypełnienie proroctwa. Chciałbym, żeby nikt nie postawił mi później zarzutu, że to nie jest wypełnienie tego proroctwa. To będzie dla nas tylko wzór, typ do naśladowania. I drugie zastrzeżenie, że podobnie jak w przypadku innych symboli biblijnych, nie wolno nam ich mieszać, łączyć ze sobą w warstwie literalnej. A więc trudno sobie naturalnie wyobrazić cudzoziemca, który by miał spełniać funkcję stróża. Musimy teraz zapomnieć warstwę literalną tamtego pierwszego obrazu, aby rozważać ten drugi. Stróż. Słowo stróż, powiedzielibyśmy może dzisiaj wartownik, ma w języku polskim co najmniej dwa odcienie znaczeniowe. Określamy tym słowem człowieka, który broni przed niebezpieczeństwem, ale i tego, który stoi na stanowisku obserwacyjnym i informuje o zagrożeniu. Język hebrajski ma na te dwie funkcje, dwie postawy, dwa oddzielne słowa. Słowa stróża, który broni, określa się słowem szamar hebrajskim. Natomiast ten, który obserwuje i powiadamia tylko o niebezpieczeństwie, nazywa się cafach. W zacytowanym przez nas wersecie chodzi o tego drugiego stróża, cafach, który obserwuje i informuje o niebezpieczeństwie. I tylko ten będzie tematem naszych rozważań. A to dla ciekawości powiem wam, że w słynnym stwierdzeniu z wersetu z proroka Izajasza 21:11, stróżu, co się stało w nocy, jest tam użyte słowo szamar, oznaczające zbrojnego strażnika murów, a więc nie obserwatora. Tylko dla informacji i ciekawości. Aby się przyjrzeć lepiej obrazowi stróża, przeczytamy nieco dłuższy kontekst tego zacytowanego proroctwa Ezechiela. Przeczytam wersety od 1 do 7 z 33 rozdziału i następnie wersety 32-33. Cytuję. I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc: Synu człowieczy, mów do synów ludu Twego, a rzecz do nich: gdy przywiodę miecz na którą ziemię, jeśliże lud onej ziemi weźmie męża jednego z granic swoich, a postanowi go sobie za stróża, a on widząc miecz przychodzący na onej ziemi zatrąbiłby w trąbę i przestrzegłby lud, a który by słyszał głos trąby i nie dałby na to przestrogę, wtem przyszedłszy miecz, zgładziłby go, krew jego będzie na głowie jego. Ale jeśli by stróż ujrzał miecz przychodzący, a nie zatrąbiłby w trąbę, a ludu by nie przestrzegł i przyszedłby miecz i zniósłby którego z nich, takowy będzie w nieprawości swojej zachwycony. Ale krwi jego z ręki onego stróża szukać będę. Ciebieć, synu człowieczy, ciebiem postanowił stróżem domu izraelskiego, abyś słysząc słowo z ust moich, przestrzegł ich ode mnie. A oto tyś im jest jako pieśń wdzięczna, pięknego głosu i dobrze umiejętnego śpiewaka, słuchając wprawdzie słów Twoich, ale ich nie czynią. Lecz gdy to przyjdzie, jakoż oto przychodzi, dopiero się dowiedzą, że prorok był w pośrodku nich. Koniec cytatu. Zasada odpowiedzialności stróża jest bardzo prosta. Ostrzega ono niebezpieczeństwie, ale jakbyśmy to może dzisiaj określili, nie odpowiada za przestrzeganie przepisów alarmowych. Opis ten wskazuje także na to, że stróż jest ustanawiany przez mieszkańców danej ziemi, a w warstwie pozaobrazowej przez Boga. Tak więc nie każdy Izraelita mógł być oczywiście ustanowionym przez Boga stróżem narodu izraelskiego. Stróżami byli jedynie prorocy, kapłani, przywódcy narodowi, którzy często zresztą nie wywiązywali się nareszcie ze swoich funkcji. Prorok Izajasz tak o nich pisał. Stróżowie jego ślepi. Wszyscy są psami niememi. Sepach. Język hebrajski był martwy w tamtym czasie, nieużywany. W związku z tym czytali po grecku, tak jak my dzisiaj czytamy po polsku. I zamiast słowa sepach, tego obserwatora, stróża, byśmy tam przeczytali po grecku słowo skopos. Popatrzyłem do Septuaginty, takie tam słowo jest. I popatrzyłem do Nowego Testamentu. Jest, owszem, raz występuje to słowo w Nowym Testamencie, ale w zupełnie innym znaczeniu, zastosowaniu nie będziemy się nim zajmować. Natomiast występują słowa podobne. Jeśli do tego słowa skopos dodamy przedrostek, epi, który tylko trochę zmienia znaczenie tego słowa, to powstanie słowo episkopos. A to słowo to już chyba znamy, chociażby z zagadnienia episkopat, to już słyszymy często w dziennikach takie słowo. Episkopos po grecku oznacza po prostu biskupa, a gdybyśmy go dalej tłumaczyli na podstawie słowników grecko-polskich, biskup, strażnik, no właśnie, opiekun. Strażnikiem albo biskupem naszych dusz został nazwany w Nowym Testamencie Chrystus. W pierwszym liście Piotra 2:25 czytamy. Ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych. Słowo to też odnajdujemy w Dziejach Apostolskich w odniesieniu do starszych zboru efeskiego. Cytuję z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział 17, 18, 28 werset. Wtedy z Miletu, posławszy do Efezu, przyzwał, Paweł dodaje od siebie, do siebie starszych zborowych i rzekł im: pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście pasli zbór Boży. Tak więc w ścisłym znaczeniu tego słowa episkopos, stróż, biskup, nie każdy chrześcijanin może być stróżem, gdyż to wymaga szczególnej ordynacji ze strony ludzi i ze strony Boga. Podobnie jednak rzecz ma się na przykład w odniesieniu do proroków w Kościele. Święty Paweł napisał wyraźnie, nie wszyscy jesteśmy prorokami. Ale zaraz dodaję w tym samym liście parę wersetów dalej, ale bo wszyscy możecie jeden po drugim prorokować. Przenosząc tą zasadę do naszego tematu, moglibyśmy powiedzieć, nie każdy jest stróżem, ale wszyscy możemy stać na straży. Pan Jezus i apostołowie zachęcali nas wielokrotnie do czujności, do czuwania, zwłaszcza wtedy, kiedy mówili o czasach ostatecznych. Cytujemy na przykład z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział 6 werset. Przeto nie śpijmy jako i inni, ale czujmy i bądźmy trzeźwimi. Tak więc postawa stróża będzie odnosić się przede wszystkim do naznaczonych przez Boga biskupów. Każdy rozumie, co myślimy, kiedy mówimy to słowo. Ale wszyscy w tej nauce możemy znaleźć dla nas zbudowanie. Bo wszyscy możemy stać na straży. Zgodnie z zasadą podaną przez apostoła świętego Pawła w liście do Galatów, upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. I powiem wam, że to słowo upatrując tutaj jest również pokrewnego słowa skopeo. Tam było skopos, rzeczownik jest skopeo, upatrywać. To znaczy strzegąc każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. No i teraz do stróża. Zauważyliśmy wszyscy na pewno podczas czytania proroctwa Ezechiela, że stróż posługiwał się instrumentem. Jakim? Trąbą. Trąba spełniała w tamtych czasach funkcję syreny alarmowej. Tak byśmy dzisiaj to określili. Tak jakbyśmy dzisiaj zareagowali, gdyby teraz nagle zaczęły dookoła nas być syreny alarmowe, na pewno byśmy się nie ucieszyli. Tak samo reagowali ludzie w starożytności, kiedy słyszeli dźwięk trąb. Nie był to bynajmniej instrument, na którym grało się tak jak dzisiaj dla uprzyjemnienia sobie czasu. Dźwiękiem trąby posługiwano się w trzech okolicznościach, na ogół może więcej, ale trzech, które ja potrafiłem zauważyć. Po pierwsze, dla obwieszczenia bardzo ważnych uroczystości, początek roku, początek miesięcy, święta, jakieś inne ważne okoliczności, przybycie króla, ważnej osoby. Po drugie, dla wydania rozkazów wojsku albo wielkim rzeszom ludzi. Tak było choćby podczas wędrówki narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. I wreszcie po trzecie, w celu ogłoszenia alarmu, czyli właśnie nasz przypadek proroctwa Ezechiela. Zauważcie, że w każdym z tych przypadków chodzi o przekaz informacji. Nie jest to po prostu gra tak jak na innym instrumencie, jak Dawid grał na przykład Saulowi na harfie, to nie musiał mu przez to o niczym powiedzieć. Po prostu uprzyjemniał mu czas, łagodził jego ducha. Ale kiedy na przykład kapłani zadali trąby na puszczy dźwiękiem przerywanym, to według opisu czwartej księgi Mojżeszowej wiemy, że do marszu miał się zabrać obóz wschodni. A więc była to konkretna informacja. W każdym przypadku, o których powiedzieliśmy w tych trzech, dźwięk trąby służył do przekazywania informacji. Sama konstrukcja tego instrumentu to potwierdza. W pewnym symbolicznym oczywiście ujęciu. Większość z nas pewnie wie, że trąba jest to właściwie długa, różnie ukształtowana, rozszerzająca się rura. I ma odpowiednio skonstruowany ustnik. W odróżnieniu od innych instrumentów nie posiada żadnego wibratora. Tu mamy na przykład gitarę. Gitara ma strunę, którą szarpiemy. Harfa czy pianino. Organy mają elektroniczny wibrator. To tam trudniej jest to zrozumieć, uchwycić. W każdym razie wszystkie inne instrumenty mają jakiś element drgający, który następnie jest wzmacniany. Trąba, czy instrumenty, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dęte blaszane, taka grupa instrumentów jest, dawniej po prostu się mówi o trąba. Trąba jest wyjątkowym instrumentem, gdzie funkcję wibratora, a więc tego elementu drgającego, spełniają usta trębacza. One ułożone odpowiednio w ustniku trąbki, trąby, spełniają właśnie funkcję tego rezonatora, który następnie jest wzmocniony dopiero w rurze i modulowany w tej części, którą nazywamy rezonatorem instrumentu. Usta Biblii dla Hebrajczyków były zawsze symbolem mowy. Jednak, jak wiecie, głos przemawiającego człowieka nie jest tak donośny, żeby go można było bardzo daleko usłyszeć. Dzisiaj oczywiście ten problem rozwiązujemy bardzo prosto. Mamy mikrofon, wzmacniacz i tam daleko możecie mnie słyszeć. Ale dawniej posługiwano się albo tubą wzmacniającą głos, albo po prostu trąbą, która dzięki systemowi umówionych sygnałów właśnie stawała się takim przedłużeniem mowy. I stąd właśnie, jak wydaje się, wzięło się pojęcie trąby mówiącej, o którym czytamy w objawieniu, na przykład w 4 rozdziale, w 1 wersecie. Drugi atrybut stróża nie jest wspomniany w proroctwie Ezechiela, sięgniemy do innego proroctwa, znanego bardzo wersetu z proroctwa Habakuka, który już tutaj parę razy tak jakby cytaty z tego wersetu się pojawiły, który zresztą jest od wielu lat mottem i powiedziałbym programem działalności wydawniczej badaczy Pisma Świętego. Cytujemy z proroctwa Habakuka, 2 rozdział, 1 werset. Na straży swej stać będę i stanę na baszcie, wyglądając, abym obaczył, co będzie Bóg mówił. Werset ten mówi, że strażnik stoi na baszcie, na wieży. Baszta była na ogół elementem muru obronnego. Nic więc dziwnego, że strażnik stawał na murze, a najlepiej na najwyższej baszcie, bo stamtąd mógł szybciej zauważyć nadciągające niebezpieczeństwo. Mur w Biblii jest symbolem prawa. Prawa, które spaja społeczność ludzi, organizuje i zabezpiecza ją przed moralnymi zagrożeniami. Pan Bóg, zakładając winnicę narodu izraelskiego, jest napisane w Biblii, otoczył ją murem. Systemem prawnym, który z jednej strony od wewnątrz spajał ten lud, oddzielał od innych narodów, ale z drugiej strony zabezpieczał przed moralnymi zagrożeniami, grzechami i obcymi wpływami, które chętnie przyjechały na ten naród i zakładały się z zewnątrz. Baszta, jako element tego muru obronnego, stanowi pewne wyróżnione miejsce, pewne wyróżnione prawo, które pozwala niektórym przedstawicielom społeczności stanąć nieco wyżej, jakby ponad prawem, ale jednak wyrastając z niego. O, to chyba dla mnie. Nie. To dobrze, bo jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia. Ale to też trzeba czuwać nad czasem. Baszta, tak jak powiedzieliśmy, jest tym wyróżnionym prawem. Jeżeli mur jest prawem, to nas rozproszyło, to może przypomnę tą myśl, że mur jest prawem, które spaja, baszta jest wyróżnionym prawem, które pozwala stanąć niektórym przedstawicielom danego narodu, danej społeczności wyżej, ponad prawem, ale muszą z niego wyrastać. Baszta nie stoi oddzielnie od murów. Jest to więc pewien element, jakbyśmy dzisiaj może próbowali określić to już językiem takim rzeczywistości. Element, baszta jest elementem łączącym prawo z Bogiem. Żadne prawo nie potrafi opisać wszystkich sytuacji, jakie wystąpią w życiu. Wiemy to doskonale, obserwujemy proces tworzenia prawa w tej chwili w naszym kraju. Zachodzi więc często potrzeba, i to tak w przypadku praw ludzkich, jak i prawa Bożego. Możecie się zdziwić albo nie zgodzić, ale moje zdanie jest takie, że również w zakresie prawa Bożego jest potrzeba interpretacji, pogłębiania, poszerzania znaczenia tego prawa. Ale w przypadku prawa Bożego mogą to robić tylko ci, którzy mają szczególne upoważnienie Boga. Tak było na przykład z prorokami. Basztą Izraela była instytucja proroków, którzy w miarę potrzeby, posyłani przez Boga, unoszeni mocą Ducha Świętego, korygowali kierunek działania narodu izraelskiego. Ich posłannictwo wynikało z prawa zakonu, ale często stawało jakby ponad nim. Prorocy mieli prawo bez powoływania się na zakon ocenić, to postępowanie jest słuszne i dobre, a to jest bezprawne i złe. Tak więc wyróżniliśmy dwa atrybuty stróża. Trąba i baszta. Stojąc na baszcie może zauważyć szybciej niebezpieczeństwo. Trąba pozwala mu powiadomić mieszkańców miasta czy mieszkańców krainy o zagrożeniu. Oprócz tych atrybutów są pewne cechy stróża. Stróż musi się zachowywać cicho. Musi zachować się dobrym wzrokiem, czujnością. Nie wolno mu spać ani zajmować się innymi sprawami. Stróż musi też mniej więcej wiedzieć, z której strony może nam zagrażać niebezpieczeństwo. Wiemy z własnego doświadczenia najlepiej, że kiedy się spodziewamy jakiegoś niebezpieczeństwa, to nasze zmysły są wyostrzone do granic. Słyszymy i widzimy takie rzeczy, na które byśmy w ogóle nie zwrócili w innych okolicznościach uwagi. Taką czujnością musi zachować się stróż. Musi się więc zachować, powtórzmy, cichością, dobrym wzrokiem, czujnością i świadomością niebezpieczeństwa. No i spróbujmy teraz przenieść znaczenie tych atrybutów i cech stróża na naszą sytuację i przekonać się, czy istotnie stoimy na straży, czy też jest to tylko tytuł naszego czasopisma. Zagadnienie stania na baszcie, czyli posiadania szczególnego upoważnienia Bożego, jest niezwykle trudne, bo po pierwsze jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, jesteśmy stróżami bez miasta. I to między innymi jest cecha czasów ostatecznych, w których żyjemy, o których mówimy. Do niedawna jeszcze całe chrześcijaństwo było spojone jednym systemem prawnym i organizacyjnym. Można było wtedy mówić o mieście i o murze. Tylko że wszyscy wiemy, że to miasto stało się Babilonem. Babilonem odrzuconym, którego już nie należy ani leczyć w dzisiejszych czasach, ani strzec. Trzeba go po prostu opuścić. Tak więc stróżowie znaleźli się w polu. Znaleźli się na pustczy, na pustyni, gdzie ich głos nikt nie wezecha i tak jak głos Jana jest jedynie głosem wołającego na puszczy. Nie mamy też prawa tworzyć żadnego innego systemu organizacyjnego, gdyż miastem, którego teraz wszyscy wyglądamy, jest nowe niebiańskie Jeruzalem. Pomimo tego jednak każdy z nas, jak pisze święty Piotr, powinien budować się jako duchowy kamień w dom duchowy. Tłumacząc to, winniśmy tworzyć elementy składowe przyszłej nowej Jerozolimy. Tak więc jeśli chcę powiedzieć komuś innym o nowym królestwie, o jego zasadach, to sam się muszę nimi kierować. Sam muszę według nich żyć. Wyobraźcie sobie na przykład, że teraz chciałbym was napominać i powiedzieć, no jest to problem wielu z nas, że miejsce Polaków jest w Polsce, wszyscy tu powinni siedzieć w niewierze w celach materialnych za granicę. Ciekaw jestem, co byście wtedy powiedzieli. Albo byście mnie wyśmiali, albo byście się oburzyli i powiedzieli, nie, niepoważny człowiek. A pomyślcie, że tak właśnie wygląda nasze głoszenie nowego miasta, jeśli w tym samym czasie biegamy z kielnią i łatamy mury starego miasta. Chcąc głosić nowy ustrój i nie być przy tym obłudnikami, musimy z całej siły starać się rozpoznać zasady prawne, zasady organizacyjne, sposób życia nowego królestwa i nie tylko rozpoznać, ale według nich żyć. Z wielką radością i satysfakcją, ale też powiedziałbym zazdrością, przeczytałem niedawno w naszym czasopiśmie artykuł o osadzie badaczy Pisma Świętego w Dolinie Pokoju w Emecha Shalom Izraelu. Czytaliście ten artykuł. Wiedziałem wcześniej o tym, ale przeczytałem tam jeden szczegół, drobiazg, o którym wcześniej nie wiedziałem. Otóż brat Herman, będąc przekonany, że ludzie w tysiącleciu nie będą jeść mięsa, postanowił sam też tego nie czynić. To jest konsekwencja. I podam teraz przykład dla uzmysłowienia, bardzo abstrakcyjny, bardzo odbiegający od rzeczywistości. Wiemy wszyscy, w Królestwie Bożym nie będzie pieniędzy. Myśmy tak powiedzieli dzisiaj, to są moje pieniądze. Wyrzucam je, nie będę ich potrzebował. Nie będę ich używał. Jakbyśmy tak sobie powiedzieli. Oczywiście wszyscy myślicie, no dobrze, abstrakcyjny przykład, to jest niemożliwe. A jednak tak. To było możliwe dla Pana Jezusa, żył bez pieniędzy Nie mówcie mi, że tam Judasz nosił w sakiewce pieniądze. Nie wiem, co to były za pieniądze. Jak przyszło czynsz zapłacić, podatek zapłacić, to Pan Jezus cud zrobił. Pierwsi chrześcijanie sprzedali wszystko, co mieli. Może bez zachowania umiaru, jak to kiedyś Michał mówił w wykładzie, bez zachowania proporcji. Ale tak zrobili. I nie możemy powiedzieć, że zrobili źle. Tak uczyniło wielu chrześcijan. Franciszek z Asyżu, Piotr Waldo sprzedali wszystko, co mieli. Żyli bez pieniędzy. Wtedy dla przeciętnie myślących ludzi też było to niemożliwe. Też wydawało się, że to się nie da. To jest niemożliwe. Nie można żyć bez pieniędzy. A jednak wybrani byli w stanie sprostać zasadom nowego ustroju, nowego królestwa. Powiem wam, że w moim przekonaniu życie bez pieniędzy dzisiaj byłoby możliwe, ale wymaga dwóch rzeczy. Musielibyśmy zrezygnować ze swojej własnej wygody i narazić się na śmieszność w oczach wszystkich innych. Zauważacie, jak fałszywie te słowa brzmią w moich ustach, jak to wszystko jest dziwne i nieprzekonywujące. Moje słowa nie mają mocy. Ja tylko tak mówię po prostu dla informacji. Trochę może marnuję nasz wspólny czas. Ja was do tego nie mogę namawiać, bo ja te pieniądze zaraz po wykładzie wezmę i schowam do kieszeni. Wy tam macie w kieszeniach tak samo jak nie to w samochodach te pieniądze. Moje słowa nie mają mocy. Ja nie stoję na murze. Ja nie robię tego, co mówię. W związku z tym nie mam prawa też was do tego namawiać, o czym mówię. Moje wargi nie układają się odpowiednio w ustniku tej trąby, tak, żeby zabrzmiały donośnym głosem, żeby ktoś mógł to usłyszeć. Czy wyobrażacie, co by się stało, gdyby był dzisiaj człowiek tu między nami, który żyje bez pieniędzy? A poznałem takiego człowieka osobiście w Izraelu, który żyje bez pieniędzy. Pracuje, jest czynnym uczestnikiem społeczności, wykłada w koledżu, nie pobiera pensji, żyje bez pieniędzy, bez opierania państwa, nie uczestniczy w ogóle w życiu publicznym. Dopiero ten człowiek uświadomił mi tak naprawdę w pełni kilka problemów moralnych współczesnej ludzkości, cywilizacji. Żeby w pełni zrozumieć zagrożenia naszej cywilizacji, naszej epoki, musielibyśmy się wznieść ponad przeciętną moralność. To nie wystarczy, że my powiemy, że nie jesteśmy pijakami, cudzołożnikami, grzesznikami, nie kradniemy i tak dalej. Jeszcze parę złych takich cech wymienimy. Faryzeusz też tak mówił. Musielibyśmy się wznieść ponad przeciętną moralność. A pamiętajcie, że największym zagrożeniem współczesnego świata nie jest ani bomba atomowa, nie jest system papieski, gdybyśmy tam próbowali kierować oczy na niego. Największym zagrożeniem naszych czasów jest brak żywności, czystej, dobrej, zdrowej żywności i brak czystej wody, czystego powietrza. Potwornym zagrożeniem naszych czasów jest brak systemu moralnego, brak zasad, egoizm. I te dwie rzeczy razem, brak żywności i brak zasad moralnych, kiedy się zejdą razem, doprowadzą do strasznych czasów, których ja się boję, nie wstydzę się tego, że się boję. Żyjąc w kraju, w którym jestem w tej chwili, myślę, że mogę lepiej niż wy obserwować, jak bogactwo, dobrobyt sodomski, obfitość pokoju, rozwija nieprawość i egoizm. Widzę na własne oczy, do czego może doprowadzić brak żywności, brak podstawowych rzeczy w sytuacji, kiedy ludziom dzisiaj nie brakuje niczego i wam też nie brakuje. I skoro ja może nie mam prawa ostrzegać przed tymi strasznymi czasami, ja się ich tylko boję, nie wstydzę się tego, bo prorok Habakuk też napisał, stojąc na baszcie napisał, trzęsę się cały, trzęsi się mówi brzuch, możecie przeczytać w trzecim rozdziale, bał się, kiedy widział karę, jaka przychodziła na naród izraelski. Ja się boję. Ale przeczytam wam, żebyście się może też trochę pobali ze mną razem. Przeczytam wam słowa proroka Izajasza i Ezechiela. Połączyłem kilka wersetów, nie szukajcie ich razem, bo to nie jest jeden cytat, tylko są tak złączone. Albowiem, gdy się niepobożność jako ogień rozmieci, pożre głuch i ciernie. A ten lud będzie jako strawa ognia i żaden bratu swemu nie przepuści. A porwie li, co po prawej stronie, przecie łaknąć będzie. Będzie li żaru po lewej, przecie się nie nasyci. Każdy z nich ciało ramienia swego żreć będzie. Miecz każdego obróci się na brata jego. To były słowa wszystko proroka Izajasza i Ezechiela. I teraz drugi element, o którym wspomnieliśmy, który może po części chociaż będzie naszym usprawiedliwieniem. Nie wystarczy, że stróż stoi na murze, albo nawet na baszcie. Nie wystarczy, że zadmie. jeśli Bóg nie przyłoży trąby do jego ust, i tak nikt nie usłyszy jego głosu. Tak jak już powiedzieliśmy, w trąbę nie wystarczy dmuchnąć. Jeśli chcieli tylko dmuchnąć, to tylko tyle usłyszycie. Trębacz sam z siebie musi wydobyć odpowiedni dźwięk, a dopiero ten dźwięk może zostać wzmocniony w instrumencie. Aby zabrzmiała więc trąba strażnika, potrzebne są dwa elementy. Odpowiednio ułożone i brzmiące barwi i wzmacniający dźwięk rezonator. Brzmiące usta trębacza są symbolem jasnym i oczywistym. To po prostu mowa. Każdy z nas umie mówić, wydawać słowa. Bóg jednak tylko może sprawić, że nasze słowa zabrzmią doniośle. Dzisiaj oczywiście dysponujemy wspaniałymi środkami technicznymi. Dzisiaj, jak nam się wydaje, można by sobie poradzić w tej sprawie wzmacniania naszych słów bez Boga. Mamy środki masowego przekazu, mamy specjalistów od reklamy, badania psychologiczne. Tylko wystarczy zaangażować odpowiednią ilość pieniędzy i można nagłośnić każdą sprawę. Jak się wydaje, i taka jest pokusa wielu ugrupowań potężnych, ugrupowań religijnych, zatrudniają rzeczywiście specjalistów od reklamy i używają te wszystkie środki, o których powiedzieliśmy, do ogłoszenia swojego poselstwa. Takie działanie nawet może być skuteczne. Tylko to nie jest trąba Boża, o której mówimy. Bóg radził sobie z zagadnieniem upowszechniania swych praw także bez środków masowego przekazu. Bóg, pragnąc przekazać ludziom poselstwo, nie tylko znajduje odpowiednich ludzi, nie tylko znajduje aniołów i apostołów do ogłoszenia tej misji, ale jednocześnie odpowiednio przygotowuje uszy tych, którzy mają tę prawdę usłyszeć. Zauważcie też, że nie zawsze te uszy są otwierane. Czasami wręcz przeciwnie. W przypadku pierwszego przyjścia Pan Jezus, jest wyraźnie napisane, zamknął uszy Izraelitów, aby nie usłyszeli głosu Jezusa. Tylko że wtedy nie możemy mówić, że to poselstwo było ogłoszone z trąbą. Jan Chrzciciel powiedział wyraźnie o sobie, że jest głosem wołającego na puszczy. Jeśli w proroctwach jest napisane, że będą posłani aniołowie z trąbą, to oznacza, że Bóg przygotuje tak okoliczności wypowiedzenia słowa na czasie, że nawet nikły głos, bez wielkich nakładów działalności, zostanie usłyszany, i to z całą mocą prawdy. I dla przykładu chcieliśmy wspomnieć poselstwo ludu mój wyniś z Babilonu. Gdybyśmy powiedzieli dzisiaj, że brat Russell był pierwszym, który to powiedział, to byśmy oczywiście skłamali. Nie był pierwszym, czynili to przed nim, po nim wszyscy reformatorzy chrześcijaństwa. Co spowodowało jednak, że jego głos zabrzmiał doniośle niż inne, a także przyniósł skutek. Powstało wiele małych, niewielkich, niezależnych społeczności chrześcijańskich, które bez obciążeń, uprzedzeń, zabobonów mogły badać Słowo Boże. A myślę nie tylko o badaczach Pisma Świętego. Ja osobiście uważam, że dzisiaj większość katolików wyszła już z Babilonu. Możecie się ze mną nie zgodzić, to jest mój pogląd. Obserwuję katolicyzm nie tylko polski, tak jak wy. Zauważam często, że bardzo nasze poglądy są ukierunkowane krajem, w którym żyjemy. Obserwuję katolicyzm niemiecki. Obserwuję katolicyzm światowy, może z innego troszkę punktu widzenia niż wy w tej chwili. I widzę, że większość katolików opuściła dzisiaj system Babilonu. Wyobraźcie sobie, taki jest mój pogląd. Dzisiaj większość katolików wcale nie uważa, że papież ma prawo dyktować im w sprawach na przykład moralnych, w sprawach świeckich, w sprawach religijnych, co jest prawdą, a co nie. Dzisiaj większość katolików nawet w Polsce nie uważa, że Kościół powinien zajmować stanowisko polityczne. Czy to jest doktryna Babilonu? Czy to jest ta doktryna, która sformułowała to miasto w średniowieczu, które panowało nad królami, nad cesarzami ziemi? Myślę, że nie. Co więc stało się, że nagle głos anioła Laodycejskiego został tak wzmocniony? Tą trąbą były wydarzenia XIX wieku. Papiestwo, jak wiemy, dziwinęło się jeszcze po czasie, który zadał im Napoleon na końcu jeszcze XVIII wieku. Ale cały XIX wiek był naznaczony kolejnymi okolicznościami, które obniżały prestiż rzymskiego panowania papieża. Biskup Rzymu, jak pamiętamy, ale powiem wam o tym, że z historii wiadomo, nie odegrał żadnej roli w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim, który ustalił porządek świata na następne lata. Odsuwanie od władzy poszczególnych królów, którzy otrzymywali insygnia z rąk papieża, było kolejnym pozbawianiem go wpływu na wydarzenia polityczne tamtego świata. Ale największy cios przyszedł w roku 1870. Zlikwidowano państwo kościelne we Włoszech. Zauważcie tą datę. 1870 rok. Kilka lat później przychodzi człowiek, który pisze parę książek, wydaje głos, moglibyśmy powiedzieć bardzo niewielki, a który jest tym kamykiem uruchamiającym lawinę, który zmienia nie tylko oblicze tych wolnych grup, ale również oblicze samego katolicyzmu. Bo dzisiaj ten katolicyzm mówi już innym głosem. Również. Chociaż poselstwo, które on powiedział, nie było ani nowe, ani inne od tego, co powiedział Wycliffe, Luther. Pamiętajmy, że my możemy tylko wydobyć dźwięk. Wzmocnienie go należy do Pana. On wie najlepiej, kto i kiedy powinien usłyszeć słowa naszego poselstwa. No i postawa stróża, co powiedzieliśmy. Musi być cicho. Musi zachowywać się cicho. Prorok Abakuk mówi, stanę na baszcie, wyglądając, abym obaczył, co mówi Bóg. Celem naszej obserwacji nie są wydarzenia polityczne. Jest usłyszenie głosu Boga. A żeby to usłyszeć, trzeba zachowywać się cicho. W tym celu musimy się oddalić od zgiełku świata i przede wszystkim unikać tak zwanych własnych koncepcji. To jest tylko szum, który wprowadza trudności dla naszego życia w usłyszeniu głosu Bożego. A ten głos, jak pamiętam, jest cichy, mówi z tyłu, mówi, tak jest droga, chodźcie po niej. On nie mówi, że ten kraj, ten system polityczny, to będzie, to się stanie. To nie jest przepowiednia Saby Królowej, czy tam jakieś inne przepowiednie, które ci w świecie krążą. To jest głos, który mówi, gdzie ty masz iść? Co ty masz robić? Stróż nie może spać, ani zajmować się innymi rzeczami. I pewnie znowu powiecie, to jest niemożliwe. Musimy się zajmować innymi rzeczami. Wczoraj brat nam mówił, że bałwochwalstwo to może być poświęcanie czasu więcej na inne rzeczy niż sprawy duchowe. Ale powiedzmy sobie szczerze, my wszyscy poświęcamy więcej czasu na inne rzeczy niż sprawy duchowe. Jak jest między wami ktoś taki, kto robi odwrotnie, nie wiem, nie będę prosił o podniesienie ręki, ale jakby to poprosił, nie wiem, czy by się wielu takich znalazło. Ja nie. Ja bym tej ręki nie mógł podnieść. Jest to możliwe, tylko jest to trudne, jak całe chrześcijaństwo. I tak sobie to musimy powiedzieć, że my tego nie robimy, ale starajmy się przynajmniej. Nie mówmy, że to jest niemożliwe, że jest jakoś inaczej. Nie szukajmy usprawiedliwienia dla naszej postawy. Powiedzmy sobie po prostu, nie dorastamy do tego. No i na koniec wam powiem to, co może byście chcieli usłyszeć na samym początku. Te dobre oczy i czujność stróża. Na to zwracamy w naszej społeczności wielką uwagę. I patrzymy chętnie do Biblii, wypatrujemy głosu Bożego w Biblii, patrzymy na okoliczności, staramy się przewidzieć, z której strony można naciągać niebezpieczeństwo, zachować tą ostrość wzroku. Bardzo dobrze, że tak czynimy. Ja uważam, że ktokolwiek mówi, że źle robimy, błądzi. Bardzo dobrze, że tak robimy. Tylko musimy pamiętać o jednym, że dokąd nie staniemy na baszcie, i tak niewiele zobaczymy. A nawet jeśli byśmy coś zobaczyli, to i tak tego nikomu nie powiemy. Nikt nas nie usłyszy, nikt nam nie uwierzy, nasz głos nie zabrzmi dźwiękiem trąby, choćbyśmy użyli do tego celu największych możliwości technicznych współczesnego świata, badań psychologicznych. Nasz głos nikt nie uwierzy. No i przede wszystkim powinniśmy poczuwać się do tego obowiązku stróża nie z przykrością, nie, że to jest trudne, że to jest niemożliwe, że to tak ciężko nam przychodzi. Pamiętajmy, że to jest wielka radość, że to jest wielka przyjemność, że wielkie i wspaniałe błogosławieństwo jest z tym związane i żeby was w tym upewnić, bo tak może przynajmniej trochę mój wykład jest, ale powiem wam szczerze i pewnie wiecie, sami to widzicie, patrzycie na mnie, że to jest wykład o mnie samym, w związku z tym na koniec się sam pocieszę i was też takimi pięknymi słowami proroctwa Izajaszowego, 52 rozdział. Zachęcam was, żebyście sobie powiesili na każdej ścianie, jeszcze sobie nie powiesiłem tego wersetu, ale chyba to zrobię, jak przyjadę do Stuttgartu z powrotem. Słowo proroka Izajasza, 52 rozdział, 7 i 8 werset. Bo jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje i opowiada pokój tego, co zwiastuje dobre i opowiada zbawienia, mówi do Syjonu, Bóg Twój króluje. Wynoszą głos stróżowie Twoi, głos wynoszą, a z połem wykrzykiwać będą, bo okiem w oko ujrzą, że zasie Pan Syjon przywiedzie. Amen.